Dzisiaj przypomnę Państwu Jana Heweliusza, słynnego gdańskiego astronoma, który był, o czym raczej mało kto wie, także browarnikiem. W portalu historyków hismag.org kilka lat temu pisał o nim Tomasz Leszkowicz tak. Jan Heweliusz urodził się 28 stycznia 1611 roku w protestanckiej rodzinie mieszczańskiej pochodzenia niemiecko-czeskiego. Sam uważał się za poddanego króla polskiego. Wprawdzie w gdańskim gimnazjum zainteresował się astronomią, to jednak w roku 1630 podjął studia prawnicze w Lejdzie w Holandii. W czasie studiów podróżował też po Europie Zachodniej i poznał tamtejszych astronomów, a w 1634 roku wrócił do Gdańska. Rok po powrocie wziął ślub z Katarzyną Rebeszkę, córką gdańskiego browarnika. Związek ten połączył dwie zajmujące się piwowarstwem rodziny, gdyż również ojciec, dziad i pradziad Jana zajmowali się ważeniem piwa. Jego nowo poślubiona żona wniosła w posagu dwa budynki sąsiadujące z domem Heweliuszów i znajdujący się w nich browar. Przyszły astronom został członkiem cechu browarników, a w 1643 roku starszym gdańskiego cechu. Ważył m.in. piwo jopejskie, rodzaj gęstego syropu piwnego cenionego za właściwości zdrowotne. W wieku 37 lat po śmierci swego ojca Abrahama połączył obydwa przedsiębiorstwa, dzięki czemu zdobył pieniądze na prowadzenie badań naukowych. Przez wiele lat był gdańskim rajcą miejskim. Od roku 1641 na dachu swoich kamienic Heweliusz prowadził własne, bardzo dobrze zaopatrzone obserwatorium astronomiczne. Korzystał też z 45-metrowego teleskopu, będącego przez dłuższy czas prawdopodobnie największym w Europie. Obserwatorium odwiedziła w 1660 roku królowa Maria Ludwika Gonzaga, a w 1678 król Jan III Sobieski. 26 września 1679 roku zostało ono wraz z księgozbiorem zniszczone w wyniku pożaru. Heweliuszowi udało się odbudować warsztat, jednak wypadek ten osłabił jego zdrowie. W roku katastrofy obserwatorium odwiedził też młody astronom angielski Edmund Halley, wysłany do Gdańska przez Royal Society, którego Heweliusz był członkiem od roku 1664. Gdański naukowiec zajmował się m.in. obserwacjami plam słonecznych, powierzchni Księżyca i komet, a także badaniem faz Merkurego. Do jego najważniejszych dzieł należą selenografia, kometografia, machina celestis. Większość nakładu drugiego tomu z 1679 roku spłonęła w czasie pożaru obserwatorium. Napisał też Prodomus Astronomie. Ostatnią pracę wydała już po śmierci astronoma jego druga żona Elżbieta Kopman-Heweliusz, kobieta wykształcona, wcześniej asystująca mu w badaniach. W roku 1683 na wieść o zwycięstwie Jana III Sobieskiego pod Wiedniem Heweliusz nazwał nowo odkryty niewielki gwiazdozbiór nieba północnego tarczą Sobieskiego, po łacinie Scutum Sobiesianum. Zmarł w dniu swoich 76 urodzin 28 stycznia 1687 roku. Został pochowany w kościele świętej Katarzyny w Gdańsku. Jego imię nosił m.in. bałtycki prom kolejowo-samochodowy, który zatonął 14 stycznia 1993 roku u wybrzeży Rugi podczas silnego sztormu. Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanowił rok 2011 rokiem Jana Heweliusza. To napisał Tomasz Leszkowicz w portalu historyków histmag.org. Ja rozejrzałam się nieco w sieci i oto co jeszcze w związku z piwem jopejskim tam znalazłam. Było drogie. Tak zwany łaszcz, w przybliżeniu 2 tony tego piwa, to był koszt 5-6-krotnie większy niż innych. Na jednym z do dzisiaj zachowanych kufli z 1593 roku widnieje napis: kto wychyli mnie tuzin razy, ten otrzyma odpust od świętego Reinolda. Nie bardzo wiem dlaczego, bo święty Reinold to patron kamieniarzy i rzeźbiarzy, ale może to cech kamieniarzy zamówił przed wiekami kufle z takim napisem. Piwo jopejskie, Jopen Beer, to gdański specjał produkowany przynajmniej od 1449 roku. To pożywny, gęsty syrop piwny, który ceniony był ze względu na właściwości lecznicze. Wyróżniało się ono wśród piw jęczmiennych i czerwonych. Było bardzo ciemne, prawie czarne, mocno korzenne i bardzo słodkie. Bardzo dowolnie go porównując, można by przyjąć, iż było tak zwanym piwem dubeltowym, podobnym do obecnego porteru. Wyczytałam też w sieci żart na temat sposobu stosowanego w celu sprawdzenia jakości tego piwa. Podobno zawartość pierwszego kufla cytuję: kolektywnie wylewano na ciężką drewnianą ławę, na której następnie siadali piwosze, by potem błyskawicznie wstać. Piwo było uznawane za dobre, jeśli ława unosiła się razem z nimi. Produkcję tego piwa próbowano wskrzesić w kilku browarach. Od roku 1995 piwo jopejskie, Jopenkoit, wyrabiane jest w browarze Jopen w Harlemie w Holandii. Miejscowe źródła mówią, że nazwa Jopen odnosi się do 112-litrowych beczek piwa, które były używane w tej miejscowości w średniowieczu do transportu piwa. Jak doszło do odtworzenia piwa jopejskiego w Holandii, wyczytałam pod birofil.com. Cytuję: na 750. rocznicę powstania miasta Harlem, Harlemskie Stowarzyszenie Piwa postanowiło pogrzebać trochę w archiwach miejskich, poszukując autentycznych przepisów, które mogłyby posłużyć jako baza dla uczczenia tej rocznicy. Znaleziono dwie receptury, z czego datowana na 1407 rok została bazą dla gatunku nazwanego Jopenkoit. Okolicznościowe piwo bardzo się udało. Szybko stało się jasne, że pojawiła się nisza, którą należało wykorzystać. Potem już wszystko potoczyło się dość standardowo, jeśli o biznes piwny chodzi. Kontraktowe ważenie w różnych browarach, a na końcu postawienie własnego. Pisze w sieci birofil, miłośnik piwa. Jeszcze jeden fragment opisu. Piwo jest ciemnobrązowe, bardzo bogate i słodkie. Przyjemny jest zapach, co jest prawdopodobnie konsekwencją bardzo powolnej fermentacji. Nie można pić dużo piwa. Jest zbyt nasycone i bogate w smaku. Doskonale nadaje się do mieszania z innymi piwami, a także do tego celu jest eksportowane do Anglii. I jeszcze jedno wyczytałam. Obecna ulica Piwna w Gdańsku od 1449 roku, a może i wcześniej, nazywała się Jopengasse, czyli uliczka jopejska.
Nad strzępem planety, pośród gwiezdnej nocy, szereg Alepów w nieskończoność pełznie. Nieskończoność unieskończoniona zawiera sama w sobie, przez siebie zdradzona. Kłęby, kłęby, kłęby tytanów i rogate widma sypią gwiazdroje wydarte otchłanie. Myśl własne wątpia, zapuściła szpony i gryzie siebie sama w swej własnej otchłani. Lecz myśl ta czyja samo się nie myśli, tak jak grzmi samo i samo się błyska. Punkt się sprężył w N wymiarów i przestrzeń klapła jak przekłuty balon.
Hop, 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 tanie piwa. Hop, 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 tanie piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop.
mojej duszy jest pierwotna mściwość, a moim herbem jest soczysta larwa. Jestem białych koni, lawiny, lawiny i oficeru zasmucone miny. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Ważę ciężary, o jakich nie myślał żaden cesarz świata, a wszystko ulata. Ulata jak bata, ulata jak bata. Hop, szklankę piwa, hop. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, hop, szklankę piwa, hop. Hey. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, 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 szklankę piwa. Hop, szklankę piwa, hop. Hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa. Hop, szklankę piwa. Hop, hop. Hop, szklankę piwa. Hop, hop, szklankę piwa. Hop, hop. Hop, hop. Hop, szklankę piwa. 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 Hop.
Picie i jego zgubne skutki to częsty temat nie tylko w piosenkach, także w literaturze. O przygodzie Jaśka na jarmarku, opisanej wierszem przez Antoniego Kucharczyka, opowie Wiesław Bukowski.
W przeszły tydzień we środę na jarmarku byłem. Dużo miałem kupować, a nic nie kupiłem. Koledzy i znajomi tak mnie obmotali, że mi chwilki czasu na kupno nie dali. Zaledwie, żem z kumotrem wypił szklankę piwa, a już drugi koleżka głową na mnie kiwa i kieliszkiem gorzałki zaraz do mnie pije, więc piję ja. Ktoś z tyłu po plecach mnie bije. Oglądam się... To jeden ze znajomych waszeci, inny przez stoły, ławki, także ku mnie leci. Więc znowu piję kolejką, a na zdrowie kompana, który już podśpiewuje, Danasz moja Dana. Wreszcie wszyscy za stołem siedliśmy wokoło i pijem jak mury, śpiewając wesoło. Jam się tak rozochocił i wódkę płaciłem, że za jakie 2 godziny 6 koron straciłem. Gdym wychodził zza stołu, to mną popychało. Jarmaku już nie było, wszystko odjechało. Całe miasto się ze mną w koło obracało. Dalej już nie pamiętam, co się ze mną stało. Aż na drugi dzień rano, gdy się przebudziłem, mokro, zimno mi było, oczy otworzyłem. Nie mogłem się zmiarkować, gdzie się ja obracam. Pieniędzy nie znachodzę, choć kieszenie macam. Dopiero sobie z wolna wszystko przypomniałem, jak wczoraj na jarmarku gorzałkę spijałem. Obiema się rękami pocznę drzeć za włosy i wyłażę na drogę ubabrany z fosy. I idę osłabiony, głowę sobie smażę, jakże ja teraz biedny w domu się pokażę. Co powiem, jeśli się mnie moja żona spyta, gdzie sól, gdzie buty, kożuch, a zła to kobieta. Już nie powiem z powrotem, jakim cierpiał męki. Tydzień już, a wpływ czuję jej potężnej ręki. Lecz przysiągłem jej w ten czas, może ze 100 razy, że już nie tknę językiem tej boskiej obrazy.
We'll be right back.
O wyjściu z kłopotu, tak pisał w satyrze pod tytułem Mój pies Wilhelm Raort, który żył w latach 1887-1941. Wilhelm Raort, Mój pies. Ani to temat do felietonu, ani do niczego innego, a jednak nie mogę się powstrzymać i spróbuję opisać swoje perypetie z psem. Z psem, którego wcale nie mam, o którym już dawno zapomniałem i którego jednak zapomnieć nie mogę, bo prześladuje mnie od roku. Od roku 1928 i kto wie, jak długo jeszcze prześladować mnie będzie. Historia na pozór prosta, głupia i nieciekawa, jak tyle innych historii, w które obfituje nasze obecne życie pod psem. Żeby jednak pies, jeden głupi i do tego nieistniejący pies, mógł człowieka doprowadzić do rozpaczy i myśli samobójczych, to już wymaga głębszego zastanowienia się i rozważań wkraczających w dziedzinę okultyzmu, metampsychozy i psychologii. Proszę uważać. Metampsychozy i psychologii. Pamiętam jak dziś, kiedy u schyłku roku 1928 jeden z moich przyjaciół, opuszczając Lwów, podarował mi swego pieska. Był jeszcze młody, pies, nie przyjaciel. Zapowiadał się całkiem rasowo. Po kilku tygodniach odezwał się w nim zew krwi i zrobiło się z niego bydle nad podziw potworne, głupie i nierasowe. Nazywał się Nero, choć nie miał o tym zielonego pojęcia i reagował tylko na nazwisko Murga. Pewnego dnia uciekł, idąc za głosem serca. Bydle to było w ogóle ponad swój wiek rozwinięte w kierunku erotycznym, często znikało z domu na kilka dni. Po tygodniu jego nieobecności odetchnąłem z ulgą. Zapowiedziałem w domu, że gdyby się przypadkowo o mnie pytał, to należy mu powiedzieć, że wyjechałem i żeby sobie poszedł na złamany kark. Pies jednak już się nie zjawił. Natomiast zjawił się u mnie gość z komisariatu w asystencji policjanta i dozorcowej. Wszystko to jej robota. Rozpoczęła się następująca rozmowa. Gdzie jest pański pies? Mój pies? Nie mam żadnego psa. Pani dozorcowa twierdzi, że pan ma psa. Miałem psa, ale wyjechał, zdaje się, za granicę. Psa trzeba było opłacić w magistracie. Był opłacony do końca roku 1928. Mój przyjaciel, który mi go zostawił, zapewnił mu przyszłość i opłacił go. Więc pan nie ma psa? Nie mam psa. To się pokaże w śledztwie, rzekł posterunkowy. Będzie pan nadto karany za fałszywe zeznania wobec władzy. Panie posterunkowy, zmiłuj się pan. Ja mam żonę i dziecko. O, ja już z pana tego psa wyciągnę. Poszli. Minął miesiąc, dwa. Przyszedł egzekutor z magistratu i zasekwestrował mi kredens, biurko, pościel i gramofon. Za psa. Wszystko za psa. Pobiegłem do wydziału egzekucyjnego, gdzie wyznaję z całą przyjemnością, wysłuchano mnie obiektywnie i obiecano zwolnić z opłaty. Przecież ja nie mogę płacić za psa, który był opłacany i którego już zresztą nie mam. Rzecz zrozumiała. My musimy trzymać się doniesień komisariatu dzielnicowego, a komisariat twierdzi, że pan ma psa, ale sprawę zbadamy i wszystko będzie w porządku. Faktycznie ucichło. Przyszedł rok 1929. Żaden pies mi się nawet nie śnił, gdy raptem zgłosił się u mnie delegat komisariatu dzielnicowego. Gdzie jest pański pies? Słowo panu daję, panie naczelniku, że pojęcia nie mam. Zerwaliśmy ze sobą wszelkie stosunki towarzyskie jeszcze zeszłego roku. Jest mi z tym całkiem dobrze. Mamy doniesienie dozorcowej, że pan ma psa. A czemu pan nie ma doniesienia psa, że mam dozorcową? Doniesienie to przecież z zeszłego roku. Tylko bez kpin. Z zeszłego czy nie z zeszłego za psa musi pan taksę opłacić. Pobiegłem do magistratu. Przyznaję, że znalazłem tam pełne zrozumienie. Sprawę obiecano zbadać i wydać polecenie komisariatowi, aby przeprowadzono dochodzenia w sprawie uznania psa za zmarłego lub też za zaginionego. Odetchnąłem. Nie na długo. Przyszedł egzekutor i zajął mi całe umeblowanie z powodu zaległej opłaty za rok 28 i 29. Pobiegłem do magistratu. Więc jakże jest właściwie z tym psem? Z jakim psem? Przecież ja jeszcze zeszłego roku powiedziałem, że nie mam psa. Uciekł. A, więc uciekł? A dlaczegoż komisariat twierdzi, że pan ma psa? Komisariat tak twierdził w 1928 roku, a teraz już mamy 29. Sprawa się wyjaśniła, egzekucję obiecano wstrzymać i kazano mi być najlepszej myśli. Uspokoiłem rodzinę i zapomniałem zupełnie o tym, że są jakieś psy na świecie. W spokoju przeżyłem cały rok 1929 i doczekałem się 30. Przyszedł woźny, posterunkowy i jeszcze jeden jakiś wyższy urzędnik. Z tym psem musi pan zrobić porządek. Skąd ja panom wezmę psa? Ostatecznie zrobiłbym dla panów tę grzeczność, ale ja żadnego psa już od 2 lat na oczy nie widziałem. Po prostu nie mogę na żadnego patrzeć. Tłumaczyć to się pan będzie w kryminale, rzekł posterunkowy. Proszę wydać psa. Panie kierowniku, zwróciłem się do asystującego wyższego urzędnika. Przecież ja nie mam fabryki psów, ażebym na zawołanie miał psy pod ręką. Niechże pan tym panom wytłumaczy. Ja tu nie jestem na tłumaczenia. Kazali mi zajechać z budą, to zajechałem i w żadne ceregiele się bawić z panem nie będę. Wezmę psa do rakarni i jeszcze dziś łeb mu skręcę. Kręć pan sobie łeb, ale skąd ja panu psa wezmę? Bydle uciekło temu 3 lata. O, my już takich mądrych widzieli, ale to źle może się z panem skończyć, rzekł woźny. Jutro proszę się zgłosić do komisariatu. Poszedłem do komisariatu. Spisano ze mną protokół. Jaki pies, od kiedy pies, na co pies, za ile pies, skąd pies, po co pies, czemu pies i gdzie pies. Będzie pan już teraz miał spokój, zauważył komisarz, ściskając mi dłoń ze współczuciem. Opuściłem komisariat pełen radości. Był czerwiec, bzy pachniały, słowiki śpiewały, a w duszy mojej grało szczęście, cudowną melodię. Nie przypuszczałem, że w tę przepiękną harmonię wedrze się znowu haniebny skowyt mego zbiegłego psa. Przynieśli mi wezwanie płatnicze za rok 1930. Lojalnie skreślono zaległą opłatę za lata 1928-29, lecz za rok 30 trzeba było zapłacić. Pobiegłem do magistratu. Miałem łzy w oczach i pamiętam, że głośno szlochałem. Panie naczelniku, ja już sił nie mam. Co ja wam złego zrobiłem? Czego wy ode mnie chcecie? 300 000 ludzi jest w naszym mieście, to akurat nie mnie wybraliście sobie za ofiarę? Panie naczelniku, mnie już nie chodzi o pieniądze, ale o ten wstyd, że muszę płacić za psa, którego nie mam. Nic się nie da zrobić. Za 2 lata uwolniono pana od opłaty, ale tak dalej być nie może. I za rok 1930 musi pan zapłacić. Ależ, panie naczelniku, odczepcie mnie już raz od tego psa, którego wcale nie mam. Proszę pana, tak każdy mówi, ale my nie możemy robić wyjątków. Zmiłował się nade mną jeden z przysłuchujących się urzędników. Przecież można zbadać, czy ten pan ma psa, czy nie. Oczywiście, zawołałem uradowany. Już 3 lata badają i nic nie zbadali. Zobaczymy. Poszedłem do domu. Czekał na mnie już woźny z wezwaniem do komisariatu. Zbladłem. Zachwiałem się na nogach. Napij się wody, rzekła żona. Odmówiłem. Bój się Boga, ty jeszcze przez tego psa zwariujesz. Cały dzień latasz po mieście, domu się nie trzymasz i wody nawet nie chcesz się napić. Co to jest? Typowa wścieklizna. Hał, hał! Pomogło mi 2 koniaków. W komisariacie spisano ze mną protokół i uznano wreszcie, że mój pies nie jest moim psem i że mogę być na przyszłość spokojny. Ciężar spadł mi z serca. A wczoraj przyszedł woźny z komisariatu. Chytrze mrużył oczy i pytał triumfalnie: ma pan psa? Mam. Tu woźny zbaraniał. Tak, mam psa. Chcecie panowie, abym miał psa, to go mam. Kupiłem sobie nowego. Jak mam płacić, to niech choć wiem za co. Za darmo płacić nie będę. Jak się nazywa ten pies? Biurokracja. To nie jest imię dla psa. Bo to jest suczka. Wszystkich waszych kaprysów spełniać nie będę. Niech choć mam tę jedną satysfakcję, że wy chcieliście psa, a ja na złość kupiłem sobie suczkę.
Zapraszamy do reklamy.